Chciałem podzielić się Słowem Bożym z Ewangelii świętego Jana, z rozdziału 9. Ja usługiwałem z tego fragmentu, z tego rozdziału, ale dzisiaj chciałbym też z tego rozdziału powiedzieć, ale pod innym kątem. A więc przeczytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa ten rozdział i podzielę się tym słowem. Cały rozdział przeczytamy. A przychodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiadając Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego: gdzie on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A właśnie był sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: nałożył błota na oczy moje, obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni mówili natomiast, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znowu do ślepego: coż sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał, i zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym urodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego, rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, tego nie wiemy. Jest dorosły. Pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami Jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem Jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do Niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? Wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Mów, rzekł: wierzę, Panie. I złożył mu pokłon. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Rzekł im Jezus. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Pan Jezus, przychodząc, zauważył człowieka, który był ślepy. Był to człowiek ślepy od urodzenia. Pan Jezus nie zaczyna rozmowy z tym człowiekiem. On szedł ze swoimi uczniami. Ale pytanie, jakie pada, to pytanie pada ze strony uczniów. Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się takim urodził? A Pan Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Ta odpowiedź Pana Jezusa musiała zdziwić uczniów. Przecież nauczani byli, że grzech pociąga za sobą winę i karę. I to w szerokim tego słowa znaczeniu. Człowiek grzeszny, ten, co grzeszy, ponosi winę. Oni o tym wiedzieli. A tutaj Pan Jezus w ogóle nie podchodzi do grzechu ani rodziców, ani tego ślepego. I jeszcze mówi, że to nie jest ich wina. Dlatego chciałbym się teraz odnieść do stereotypowego myślenia, jakie my ludzie mamy. Te stereotypowe myślenie nie jest pomocne nam w tym, żebyśmy uwierzyli. Nie jest nam pomocne jako wierzącym w tym, żebyśmy mogli, jeżeli w tym stereotypowym myśleniu nie dokona się zmian i te stereotypowe myślenie nie zastąpi myślenie biblijne w życiu wierzącego człowieka, to jest problem. To stereotypowe myślenie mają wszyscy ludzie. Niezależnie, czy jest zbawiony, czy jest niezbawiony. I te stereotypowe myślenie to jest coś, co jasno pokazuje, że ludzie nie mają własnego zdania, bo coś usłyszeli i oni podporządkowują się do tego, co usłyszeli lub coś przeczytali, do jakiejś grupy ludzi, ale nie mają wyrobionego na temat tego zdania, a w końcu przyjmują to za jako pewnik, za to, że znaczy to, co uważają, z czym się zgadzają, uważają to, że to jest ich własne zdanie. I tu jest błąd. Chciałbym teraz, żebyśmy przykład Saula, czyli Pawła, przyjrzeli się, to znaczy w tym sensie przyjrzeli się apostoł Paweł, człowiek religijny, bardzo religijny człowiek. Tępił chrześcijan, wywlekał kobiety, dzieci, którzy byli biczowani w więzieniach, torturował. Całą swoją jakby energię i siłę poddał po to, żeby zniszczyć tych, którzy głoszą Ewangelię zbawienia i tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i żyją inaczej i myślą inaczej. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł był w tym bardzo gorliwy. I używał wszystkich najgorszych środków, jakie mogły być mu dostępne. Bo stereotyp myślenia, który on przyjął, zawsze ma w większości przypadków negatywny oddziaływanie. Bo to nie jest coś, co jest twoje, które ty sam doszedłeś albo Bóg ci pomógł. On był tkwił jako religijny człowiek, i przyjął ten stereotyp myślenia kapłanów, saduceuszy, a przede wszystkim faryzeuszy. I w tym był gorliwy. Był religijnym człowiekiem. Ale zwróćcie jedną rzecz. Co pozbawia w tej sytuacji, jaką wykazywał się Saul? Czy on się przyjrzał osobowościom tych ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa? Czy on się przyjrzał, że to są ludzie, którzy miłują się nawzajem? Czy on się przyjrzał, że to są ludzie wrażliwi? Jego to nie obchodziło. Miał wyznaczony cel, w swojej gorliwości był śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich wierzących. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. Jedenasty rozdział. I przeczytajmy 11 rozdział od wiersza 28 do 28 rozdział. Przepraszam bardzo. 28 rozdział. Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, od wiersza 3 do 4. Tu jest opis tego, że Paweł, który już był więźniem, już nawróconym człowiekiem i za to, że głosił Ewangelię, sam został uwięziony. kiedy był niewierzący, więził chrześcijan. Ale kiedy stał się wierzący, Bóg powiedział, że będzie musiał wiele wycierpieć. W związku z tą służbą, do której został przez Pana Jezusa powołany. I teraz on jest tym więźniem. I on płynie tym statkiem w Dziejach Apostolskich, o tym czytamy. I ten statek ulega rozbiciu. I tam na tym statku jest 276 dusz. 276 osób. On złożył tam świadectwo, że należy do Boga, że służy Bogu, że statek się rozbije i oni zostaną uratowani. Wszyscy. Nikt z nich nie zginie. I kiedy wylądowali na Malcie, i tu czytamy w trzecim rozdziale, gdy Paweł zgarniał kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwala. Przed nawróceniem Paweł gnębił chrześcijan, tak? Stereotyp, nie wyciągał żadnych wniosków. Tutaj mamy do czynienia też z religijnymi ludźmi, którzy nie są Żydami, są poganami, ale coś o Bogu wiedzą. Czy wiedzą o Bogu Izraela? Nie, ale zobaczcie ten sposób myślenia. Człowiek grzeszny, czyli ci ludzie mówią o Pawle, kiedy zobaczyli tą żmiję, aha, uratował się z morza, zapewne jest mordercą. To jest właśnie ten stereotyp. Nie znasz człowieka, nie wiesz, nie zamieniłeś z nim ani słowa, a przedstawiasz go w taki sposób. I to jest taki stereotyp myślenia i już osądzenie, kim ten człowiek jest. Zapewne mordercą. Czy to była prawda? Nie. W większości tych stereotypowe myślenie, które my mamy z powodu grzechu, z tej natury grzesznej, każdy człowiek to posiada i nawet jeżeli się nawróci, to ma z tym problem. Dlaczego? Przyjrzymy się przecież list do Koryntian, zbór. Tam był taki podział, że się nie w głowie nie mieści. A przecież Pan Jezus powiedział, że wy będziecie jednego ducha, jednej myśli. A ten proces uświęcania, czyli musi być ten proces, zacząć się w życiu każdego człowieka wierzącego, proces jaki? Myślenia biblijnego, który wypacza, który eliminuje ten stereotyp, bo ta siostra coś powiedziała, tamten brat coś powiedział. I tak było to w Koryntian. Podział totalny. Niby jedno nauczanie, a zobaczcie, jaki podział w tym zborze. Czy to jest budujące? Nie. Czy to wpływa na duchowe życie? Tak. I bardzo. Ktoś może pomyśleć, no ale jaki to jest, co to ma wspólnego z uzdrowieniem tego ślepego? Otwórzmy to jeszcze raz, tą Ewangelię. Ewangelię Jana. Rozdział 9. Wrócimy do tego. Ten stereotyp myślenia, o którym mówię, to może być i grupowy, to może być i pojedynczy. W każdym razie on jest. Takim dopiero to zrozumiałem, słuchajcie, jak się pojawiła pandemia. Bo jakoś tak wiedziałem ten podział, który istniał w tym zborze Koryntian. Tu z innych zborów też tam nauczanie albo problem z nauczaniem. No i jak jest problem z nauczaniem, kiedy nie ma właściwego nauczania, no to jest problem z tym myśleniem biblijnym. I teraz, kiedy wybuchła ta pandemia i kiedy cały świat został dotknięty tą pandemią i dosłownie ludzie umierali masowo, to dopiero wtedy do mnie dotarło. Dopiero wtedy, znaczy do mnie dotarła sytuacja, jaka jest w zborach. A mianowicie, internet jest może dobrą rzeczą, bo można się szybko porozumieć, wymienić myślami i tak dalej, jest może dobrą rzeczą. Ale tu pokazuje poziom duchowy ludzi wierzących. Ja rozumiem. Wielu ludzi miało strach. Wielu ludzi się obawiało. Wielu ludzi było dotkniętych. Bo ktoś zmarł z rodziny. Ja to wszystko rozumiem. Ale to pokazywało właśnie, że zbory, niektóre zbory, pastorzy, ci, którzy głoszą Ewangelię, ci, którzy nauczają, ci, którzy są kaznodziejami, w tym wszystkim się pogubili. Na czym polegało to pogubienie? Pogubienie polegało na tym, że zajęli się tym, żeby dorobić debaty na temat, czy szczepić, czy nie szczepić, bo ludzie mają problem. A gdzie tu jest Biblia, gdzie tu jest myślenie biblijne, gdzie tu jest zaufanie do Boga? I właśnie ten ślepy, który był dotknięty tą ślepotą od urodzenia, dopiero pokazał mi to słowo, dopiero zrozumiałem. Czym jest ta ślepota? A mianowicie tym, że człowiek ślepy to jest człowiek, który ma bardzo wysokie poczucie nieufności. Przejście przez ulicę. On nie widzi. I dlatego on nigdy nie będzie podejmował, jak przychodzi przez ulicę, to albo tą drogę zna na pamięć i może spotkaliście się z taką sytuacją, że kiedy podejrzecie do ślepego, który tam tą laską idzie i powiecie, może panu pomóc, przeprowadzę pana. W wielu wypadkach mówi nie. Dlaczego? Bo on nie ma zaufania do kogoś, kogo nie zna. Może nawet do najbliższych rodzin. Może była sytuacja, że ktoś zrobił psikusa i zaprowadził go w innym kierunku. I kiedy raz on doświadczył takiej sytuacji, a każdy człowiek grzeszny jest doświadczany przez Boga, nawet ślepy, to jego zaufanie do innych wzrasta. Czujność jest do maksimum. Do maksimum. I dlatego ślepy, który nie ma tego, nie ma stereotypowego myślenia, bo on to stereotypowe myślenie zaczyna się od wzroku, czyli człowiek ma wzrok, słuch, ciało, odczuwa temperaturę, bodźce, które są i on to odbiera. A stereotypowe myślenie właśnie pomaga, to znaczy pomaga, odbiera to, co widzi. Jeżeli on nie widzi, on nie podejmie decyzji, dlatego że tego nie widzi. Możesz mu opowiadać cały dzień, a on tego nie widzi, bo niestety to jest tylko działa w chwili, kiedy otworzą się oczy, czyli dziecko, które urodzi się, poznaje, wzrasta. Te stereotypowe myślenie już pojawia się u dzieci. I dlatego człowiek ślepy jest w komfortowej sytuacji, mimo że jest niezbawiony, to jest w komfortowej sytuacji, bo nie ma całego tego, wiecie, śmietnika w głowie. Oceniania ludzi, stereotypowe, które inaczej na wsi następują, bo to jest rzeczy kultura, z kulturą się wiąże, w mieście, ale one istnieją. I to nam przeszkadza we wszystkim. Jakie jest lekarstwo na to? Czytanie Słowa Bożego. Czytanie Słowa Bożego. Mówiłem tu o pandemii, właśnie to co zrozumiałem. Czytanie regularne Słowa Bożego, tak, uczęszczanie do zboru, wszystko to powoduje do tego, że ten proces myślowy zmienia się u wierzącego człowieka. U człowieka niezbawionego on nigdy nie nastąpi. Biblijne myślenie, choćby nie wiem ile tomów, książek Biblii przeczytał, będzie wiedział tylko z Biblii rzeczy, ale powierzchowne. On nie będzie mógł wgłębić się w Słowo Boże głębiej. Jest to niemożliwe. I dlatego też przykład w pandemii pokazał, że wielu ludzi wierzących i ci, którzy stali na czele, no pogubili się. Pogubili się. Zbory, które są przeznaczone do głoszenia Ewangelii. I jeżeli jest problem, że człowiek przychodzi, bo jest pandemia, ja rozumiem, jest pandemia, to co pastor, co powinien zrobić ten, który głosi, stoi na straży Słowa Bożego? Zwołuje i będziemy teraz rozprawę robić, czy za, czy przeciw? Jaką podejmiemy decyzję jako zbór? Czy to indywidualnie pomóc? Przeczytamy, jeżeli chodzi o wypowiedzi lekarzy, ci, którzy robią tego. To nie jest rola kaznodziei, to nie jest rola... Co taki człowiek może zrobić? Jak mu można pomóc? Bo on jest, ma problem. Bracie, siostro droga, jest taka sytuacja, jaka jest i to jest sytuacja poważna. Ale pamiętaj, siostro, że jest modlitwa. Że to Bóg ma ostatnie zdanie i On ma nad wszystkim kontrolę. On ma nad wszystkim kontrolę i też zdarzało się, że ludzie się szczepili, byli pewni, że zostaną uratowani, a stało się inaczej. To jest odpowiedzialność człowieka wierzącego, który ten sposób tego myślenia. Masz się skupić na słowie i masz ludzi nauczyć, aby oni, tak jak ten ślepy, który każdy krok, który musi być wyczulony i musi pamiętać. On musi pamiętać tą drogę, którą idzie. Tak jak my musimy być utwierdzeni w Słowie Bożym. Druga rzecz. Ślepy, który nie ma tego stereotypowego myślenia, a na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że on nie ma? Patrząc tu w ten fragment Słowa Bożego. Na podstawie tego, że Pan Jezus, kiedy patrzymy w Ewangelię w innych miejscach, bardzo często zwraca się do osób, czy chcesz być uzdrowiony? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Pan Jezus tak. Tutaj Pan Jezus nie zadaje żadnego pytania, bo nie potrzeba. Nie potrzeba. Ten fragment pokazuje i Pan Jezus działa swoją. Czyli tak, nie wypowiada żadnych słów do tego ślepego, przystępuje do działania. Splunął, ze ślinią uczynił błoto, pomazał oczy temu ślepemu, wydał polecenie, idź, obmyj się w sadzawce Siloe. On wrócił z odzyskanym wzrokiem. I Pan Jezus więcej już mu czasu nie poświęca. I teraz cały ten obraz tej zawieruchy tutaj z powodu tego, że on został uzdrowiony. Sąsiedzi, czy podobny, a czy niepodobny. Może to ten, a może to inny. Zrobiło się olbrzymie zamieszanie. No i uzdrowiony w sabat. Dowiedzieli się faryzeusze. Oni też zaczynają skrupulatne przesłuchania. Ale nie mogą uwierzyć. Wiedzą, że nie było w Izraelu nikogo, kto by był uzdrowiony jako ślepo narodzony człowiek, Izraelita, czy ktokolwiek inny, żeby był uzdrowiony i odzyskał zdrowie. I oni doskonale o tym wiedzieli, bo oni o tym mówią. Ale całe to zamieszanie pokazuje ich niewiarę. I teraz przychodzą rodzice, którzy wykazują bardzo mądrą odpowiedź. Jest dorosły. Pytajcie go. Niech sam powie o sobie. To jest bardzo mądra odpowiedź, dlatego że to jest on, ten człowiek już ma świadectwo. Otrzymał coś od Boga. Otrzymał uzdrowienie. I to jest świadectwo. I teraz ten człowiek staje przed tą całym konsylium ludzi, znawców od Mojżesza, powołują się na Mojżesza, tak? I świadectwo ani rodziców, ani tego ich nie przekonuje. I w końcu ten człowiek co odpowiada? Bo już kolejny raz. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wiem, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście, co jeszcze chcecie słyszeć? Ten ślepy już jakby zirytował się. Tego było już za dużo. I on zrozumiał, że to wiecie, to jest tak jakby komuś mówić, a po nim spływa jak woda po kaczce. I dlatego on mówi, czy wy chcecie zostać uczniami jego? Tak? I on powiedział tak. Reakcja jest jego taka, że on jakby trochę już kpi z nich. Tak? To w tym sensie, że on rozumie, że oni sami, rozłam jest wśród nich, kłótnia. I on rozumie, że nic z tego świadectwa oni nie przyjmują. I mówi tak, złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. Jeżeli pamiętamy o powołaniu Mojżesza, to Mojżesz co mówił? Panie, nie jestem wymowny, ciężkiej mowy i tak dalej. To jest te stereotypowe myślenie o sobie i o swoich ułomnościach. A Pan Jezus, poślecie do Faraona. wyprowadzisz naród izraelski z Egiptu, bo ja cię do tego powołuję. Bo chcę, aby ten naród służył mi na pustyni. Każdy człowiek ma problem. Ale kiedy widzimy Mojżesz, lata mijają, a Mojżesz bez przerwy z Bogiem rozmawia. Już u niego nie widać stereotypów. On konkretnie wie, co ma robić. Ze wszystkim idzie zaufanie do Boga. I nawet kiedy Izraelici grzeszą, odpada przed Bogiem na twarz i woła o pomoc, żeby Bóg odpuścił im grzech. To jest postawa sługi Bożego. I tutaj ten ślepy odpowiada i mówi po kolei. Odpowiadając człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Jak to? Powołujecie się na Mojżesza, a nie wiecie skąd on jest? Ja wam mówię, że on otworzył oczy, dokonał tak wielkiego cudu, a wy w ogóle nie jesteście zainteresowani, żeby dowiedzieć się, pójść za nim, odnaleźć go. Co ten ma człowiek do powiedzenia? Jedynie dowiedzieli się, że jest, że ten człowiek ma na imię Jezus. A w Jezusie, w Jego imieniu jest zbawienie. Wiemy to ze Słowa Bożego. I ten ślepy mówi, to rzecz dziwna, a przecież otworzył oczy moje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego, gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. I on mówi tak, oni mówią tak, to mówi ślepy, a odpowiedź jest. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś cały w grzechach się urodził. Ten ślepy był na samym dnie drabiny społecznej. To był żebrak. Siedział żebrząc, żeby przeżyć. I teraz jak on nie miał nigdy w życiu spojrzenia tego stereotypowego, co ma wielu ludzi, wierzących i niewierzących, to mógł najlepszą decyzję podjąć, bo podjął. Stanął po stronie Pana Jezusa. Stanął po stronie Pana Jezusa. On nie miał z tym najmniejszego problemu. Od razu. Nie było przeszkód. Czyli u niego był ten brak stereotypów. I teraz ten proces zaczyna się u tego ślepego. Tak? Proces tego myślenia biblijnego. U każdego z nas się zaczyna, jeżeli czytasz Słowo Boże i ono się będzie pogłębiać. I ono się będzie pogłębiać. A pamiętajcie jedną rzecz, że tak jak tutaj pewne stereotypy, które człowiek przyjmuje i nie kontroluje, to znaczy jest pewny, bo uważa, że jeżeli ktoś tak mówi, nawet ze Słowa Bożego, a nie sprawdza, to mówi, nie, tak, dobrze, on mówi dobrze. On mówi dobrze. To pamiętajcie, że jeżeli ktoś głosi słowo źle, to są tego konsekwencje. Bo inaczej słuchacz, który otrzymuje Ewangelię i są rzeczy, które w liście do Tymoteusza. Ludzie zajmowali się baśniami i ostrzeżenie dostaje Tymoteusz, aby się nie wdawać w te rzeczy. I teraz w jaki sposób może nastąpić ten proces uświęcenia tego myślenia biblijnego? Musi być nauczanie. Dlatego nacisk jest zawsze położony od początku Biblii do o nauczanie, właściwe nauczanie, właściwe zrozumienie Słowa Bożego. Nikt nie jest idealny w nauczaniu. To trzeba sobie powiedzieć. Ja nie biorę na przykład, nie wezmę się za rzeczy, których nie rozumiem. Tak sobie postanowiłem i koniec. Nie głoszę rzeczy, których nie rozumiem. Jeżeli ktoś mnie pyta, bo mówi, słuchaj, a jak to ty rozumiesz? Ja przeczytam fragment Słowa Bożego, mówię, ja tego jeszcze nie rozumiem. Ja nie jestem na tym etapie. Przyznajesz się do tego. Jeszcze bardzo istotny, ważny punkt. Rzekli wtedy znowu do ślepego w 17 wersecie, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? On powiedział, to jest prorok. Odpowiedź, to jest prorok, to znaczy ten, który pochodzi od Boga. I kiedy Pan Jezus go spotkał, zadaje mu pytanie, które nie zadał mu wtedy, kiedy zanim go uzdrowił. Innym, czy wierzysz? Kiedy miał kogoś uzdrowić, pytał, czy wierzysz? Jemu zadał dopiero po. I zadaje mu pytanie. Pan Jezus dowiedział się, że oni go wyrzucili. Czyż wierzysz w Syna Człowieczego? To jest pytanie podstawowe. A on odpowiadał, że któż to jest Panie? Któż to jest Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Nie znam Go. Innymi słowy mówi, nie znam. Nie znam. Nigdy o Nim nie słyszałem. To jest to. Nigdy o Nim nie słyszałem. O, nie znam. Nie poznałem Go osobiście. A Pan Jezus odpowiada. Widziałeś już Go, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Tak? Pan Jezus przedstawia mu się. I co on? I co on odpowiada? Wierzę, Panie. Wierzę, Panie. I oddaję pokłon. Musimy wspomagać tych, którzy są słabi w wierze, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją, tak jak ja wiele rzeczy nie rozumiem. Ale proces uświęcenia, myślenia biblijnego, nie możemy się zatrzymać i pozostać na tym samym poziomie. Wszyscy. Wszyscy. To obliguje nas do tego, bo należymy do Chrystusa. Jesteśmy Jego własnością. Każdy z nas musi złożyć świadectwo. I to świadectwo musi być rzetelne. Bo ludzie mają pytania, zada pytanie. Przyznam się, nie mam. Nie wiem, co teraz odpowiedzieć. Słuchaj, jeżeli możesz, mogę później. Ja muszę to sprawdzić. Ale nie wolno opowiadać bajek. Nie można takich rzeczy robić. Bo za tym idzie ten wzrost duchowy, nauczanie tych dzieci, które są w zborze. I dlatego Bóg też zmienia ten sposób myślenia biblijny, chroni cię przed właśnie złym postępowaniem. Zobaczcie, którzy nie mają kontaktu ze Słowem Bożym, a nawet jeżeli mają, a nie są nawróceni, oni nie będą mieli w żadnym wypadku ani możliwości, żeby myśleć biblijnie, bo nie mają Ducha Świętego. W żadnym wypadku nie będą mogli zrozumieć słowa, które Bóg chce im przekazać. Oni wszystko będą rozumowali cieleśnie albo powierzchownie. I taka jest prawda. I dlatego ludzie mają ci też nauczycieli niewierzący, też mówią o Bogu. Apostoł Paweł słuchał u stóp Gamaliela, najlepszego nauczyciela. Ale problem polegał na tym, że ten nauczyciel nie był człowiekiem odrodzonym wierzącym. I dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli być tym świadectwem. Wiele rzeczy uchroni nas. Ten czas pandemii pokazał bardzo wiele. My nie wiemy jeszcze, co nas czeka. A przecież musimy być czujni i przygotowani na to, że przyjdą, Słowo Boże, przyjdą czasy złe. Powiem tam tylko wam jedno świadectwo. Pojechałem z jednym bratem i do więzienia, pojechałem na nabożeństwo też. I raz pojechałem do zboru. My żyjemy w dobie internetu, w dobie szybkiego porozumiewania się przez telefon, pisania i tak dalej. I co się okazało? Przyjeżdżamy, a zgromadzenia nie ma. Jak to? Bo ktoś puścił informację do członków zboru, nie do pastora zboru, nie do starszych, do członków zboru, że ten, który będzie tam w tym dniu, co jest zaproszony, będzie usługiwał coś tam, że to jest człowiek niegodny zaufania i tak dalej. I tam różne takie rzeczy. Ja się pierwszy raz spotkałem tu. Pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. I kiedy przyszła pandemia i ten czas trudny, to zrozumiałem. Diabeł wykorzysta każdą sytuację. Każdą sytuację wykorzysta w czasie trudnym. On wykorzystuje w czasie nietrudnym, żeby człowieka zgubić, a w czasie trudnym wykorzysta. I tak jak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, że zobaczycie tak jak błyskawice, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ale zanim ten Syn Człowieczy przyjdzie, Pan Jezus wypowiedział jedną ważną słowo. Przyjdzie czas ciężki dla wszystkich narodów. I powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Przyjdzie czas, że będziecie chcieli widzieć jeden dzień Syna Człowieczego. To jest ten czas, że masz bez problemu głoszenie Ewangelii. Ci, którzy ten czas zmarnują, to przyjdzie czas ucisku i oni dopiero przypomną sobie. I Pan Jezus mówi, będziecie chcieli widzieć. Ten jeden dzień, który tu jest opisany, co się odnosi do Pana Jezusa Chrystusa, a nie zobaczycie. I teraz w dobie tego internetu, zobaczcie, jedna rzecz, a zamieszanie powstało wielkie. Tak? Ludzie nie przyszli. To pokazuje coś i mówi o czymś. A kiedy jeszcze dojdzie ta inteligencja sztuczna, jak my musimy być czujni, znać dobrze Słowo Boże, żeby nie dać się nabrać. Diabeł użyje wszystkich metod, żeby człowieka odwieść od Boga. Amen.